Infra zaprasza na autorski cykl fejetonów. Z Altaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka.
Listopada tego roku w obwodzie kemerowskim, konkretnie w okolicach miejscowości Tasztagoł, odbyły się niezwykłe uroczystości, dni nazwane świętem, Śnieżnego Człowieka. Oficjalnie miały miejsce one już po raz drugi, w zeszłym roku była podobna impreza i skupiły na sobie spore zainteresowanie ze strony zarówno tubylców, jak i przyjezdnych. No, impreza wypadła dość okazale, rozegrano turniej hokejowy o Puchar Śnieżnego Człowieka, przeprowadzono konkurs rzeźb śniegowo-lodowych przedstawiających właśnie Yeti. Towarzyszyły temu różnego rodzaju jeszcze inne rozrywki, ale punktem centralnym tych uroczystości było otwarcie sezonu zimowego w kompleksie narciarskim Szeregesz. A kwestia Śnieżnego Człowieka, tak w Rosji nazywany jest Yeti, była no, pewnym tutaj chwytem reklamowym. I tak trzeba postrzegać to wszystko, co robią władze obwodu kemerowskiego od pewnego czasu, bardzo nagłaśniając wszelkie zjawiska związane z problematyką Śnieżnego Człowieka. Ten medal ma dwie strony, także swoją dobrą, czyli pewne przypominanie w ogóle o tej kwestii, organizowanie konferencji naukowych, także z udziałem bardzo poważnych uczonych zajmujących się tą problematyką, jak i organizowanie ekspedycji, których już w obwodzie kemerowskim w okolice położonej w Szorii jaskini Azarskiej, gdzie napotkano ślady Śnieżnego Człowieka, było już kilka. Z tych głośniejszych, w jednej z nich uczestniczył znany rosyjski bokser Mikołaj Wałujew, w innej natomiast znany badacz śnieżnych ludzi Igor Burce. Towarzyszyli też w tych wyprawach inni wybitni specjaliści od kryptozoologii, na przykład kryptozoolog, czy też kryptobiolog Walenty Sapunow, autor głośnej książki Między człowiekiem a zwierzęciem. Na konferencji organizowanej w Tasztagole zjawili się naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, kilku innych krajów, także z krajów nadbałtyckich, no i oczywiście z Rosji, i przedstawiali tam bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia, najnowsze wyniki badań dotyczące śnieżnych ludzi. Oczywiście dla turystów główną atrakcją były jednak te rozrywki, które związane były z ekspozycją rzeźb, czy też innymi zabawami, którym można powiedzieć patronował Śnieżny Człowiek. Region kemerowski, obwód kemerowski słynął niegdyś, słynie nadal z rozwiniętego przemysłu, głównie górniczego. Jest tam znane zagłębie węgla kamiennego Kuzbas, jest rozwinięty przemysł metalurgiczny. Niemniej władze tego obwodu, zarządzanego zresztą w odróżnieniu od wielu innych jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej, dość udanie przez wieloletniego gubernatora Manatulejewa, z pochodzenia zresztą Turkmena, postanowiły rozsławić swój obwód także przy pomocy śnieżnych ludzi. Stąd też, jak wspomniałem, wszelkie wydarzenia z nimi związane są bardzo nagłaśniane medialnie, organizowane są specjalne konferencje, na których uczestnicy kolejnych ekspedycji relacjonują, co odnaleźli. Od czasu do czasu także pojawiają się sensacyjne informacje dotyczące nawiedzenia przez Yeti wsi szorskich, wsi położonych w obwodzie kemerowskim. Ale dla miejscowych nie jest to właściwie żadna sensacja. Ludność Szorii, a Szoria, trzeba to podkreślić, graniczy z Altajem, na którym także wielokrotnie obserwowano pojawienia się Yeti. Szorcy zresztą są narodem bardzo pokrewnym Altajczykom. Niegdyś w ogóle nie byli od nich odróżniani. Jest tu pewna wspólnota narodowa, wspólnota przejawiająca się też w podobnych zwyczajach, świętach. Tak więc zarówno dla Szorców i Altajczyków śnieżni ludzie są zjawiskiem całkowicie normalnym, o którym na wioskach można usłyszeć dość często i bez atmosfery jakiejś specjalnej ekscytacji. Dni Śnieżnego Człowieka, Święto Śnieżnego Człowieka zorganizowane w Kemerowie jest też, ma swoje odpowiedniki w zwyczajach, tak byśmy powiedzieli, ludowych. Choćby w rejonie Koszagacza na Ołtaju w Święto Księżyca przypadający w lutym jest organizowany pochód wesołych aumysów, czyli miejscowych wyrostków przebranych, wywrócone włosem na wierzch kożuchy i puszyste czapy. W ten sposób upodobniają się oni do śnieżnych ludzi, do yeti. Wchodzą na dachy domów, socą, zaczepiają dziewczyny. Także jest to jak najzupełniej wesołe, takie ludyczne święto. Jako anegdotę wtrącę, że gdy jednemu z uczestników owych pochodów wesołych aumysów opowiedziałem o naszych, czyli polskich zwyczajach związanych choćby z karnawałem, o polskich kolędnikach, pokazałem nawet zdjęcie, na którym był Turoń. Całkiem serio ten młody człowiek odgrywający rolę aumysa, który wśród niektórych, czyli silnego człowieka, który wśród niektórych wzbudza przerażenie, pokazując na wizerunek polskiego Turonia, powiedział: tego to bym się naprawdę przestraszył. Tak więc śnieżni ludzie, czy też przywołałem ałtajską nazwę aumysy, są zjawiskiem zupełnie wśród tubylców oswojonym, natomiast ekscytacje przybyszów, turystów niewątpliwie budzą. Władze obwodu kemerowskiego najzupełniej otwarcie wykorzystują te zjawisko komercyjnie i to trzeba przyznać z pewnym powodzeniem. No, oczywiście większość urzędników w prywatnych rozmowach, urzędników odpowiedzialnych za organizację Święta Śnieżnych Ludzi, Święta Yeti, w prywatnych rozmowach przyznaje, że nie bardzo wierzy w istnienie tego fenomenu, podśmiewa się nawet z niego. No, ale są to, trzeba wziąć pod uwagę, często wychowankowie określonego ustroju, w którym akcentowano materializm. No i stąd uważają, że przyznawanie się do wiary w śnieżnych ludzi godzi niejako w ich powagę jako przedstawicieli poważnego państwa. Tymczasem trzeba powiedzieć, że nawet w Związku Sowieckim badania nad śnieżnymi ludźmi w różnych okresach były prowadzone z różną intensywnością, niekiedy nawet jak w latach 50. z dużym nakładem środków, a potem z dość niewiadomych, nieracjonalnych powodów nagle wokół tego tematu zapadała cisza. Stało się to w latach 60., gdzie nawet nie dopuszczano na ekrany filmów zawierających aluzje do istnienia śnieżnych ludzi. W tym samym okresie pod tym względem w Polsce było wiele liberalniej, bo wszedł na ekrany kin film, komedia, zresztą niewiele mający wspólnego poza tytułem i pewnym pretekstem fabularnym ze sprawą Yeti. Film pod tytułem Ostrożnie Yeti. W Związku Sowieckim natomiast ten temat wyciszano. No, pewne badania ruszyły dopiero swobodnie właściwie w latach 80., właściwie 90. W Rosji byli naukowcy zgłębiający tę sprawę bardzo rzetelnie. Nazwiska dwóch z nich działających współcześnie przytoczyłem, są to Walenty Sapunow i Igor Burcew. Jak dalej potoczą się losy śnieżnego człowieka z Szori, czy też z tej południowej części obwodu kemerowskiego? No zobaczymy. No, odkrycia, nagłośnione odkrycia z jaskini azaskiej, znaleziska sierści tego stworzenia i innych śladów. No jeszcze w tej chwili są badane w pracowniach naukowych, ale tu też trzeba powiedzieć, że ślady bytności Yeti w różnych pieczarach znajdowano wielokrotnie, choćby na pobliskim Ałtaju, także w Szori, także w niedalekiej Mongolii, no i w ogóle na całym obszarze tutaj Syberii, górzystej Syberii i też nie tylko, w wielu innych miejscach. W rejonie ułagańskim na Ałtaju zdarzały się wypadki, że dzieci bawiły się przedmiotami, zabawkami Yeti, jak to mówiły, zabawkami śnieżnych ludzi, przyniesionych przez ich ojców myśliwych z wypraw do tajgi, gdzie też penetrowano właśnie pieczary, które podobno służyły za schronienie śnieżnym ludziom. Tak więc dla miejscowych, dla tubylców, dla Ałtajczyków i Szorców, śnieżny człowiek nie jest niczym nadzwyczajnym, jest normalnym bytem, z którym od czasu do czasu stykają się w ten czy inny sposób.
Program Wojciecha Grzelaka przygotowała Infra dla Radia Wolne Media.